Zapraszamy na cykl podcastów dla nauczycieli. Odcinek 6. Uczeń z depresją.
Witamy serdecznie w cyklu podcastów Nie jesteś sam. Pierwsza pomoc psychologiczna teraz dla całego miasta. Witam Was tradycyjnie dr Ewa Dochowska-Rogalska
oraz dr Agnieszka Siedler.
Dziś porozmawiamy sobie o problemach, które mogą mieć dzieci w obszarze nastroju, w obszarze depresji, czyli bardzo taki ważny temat dotyczący właśnie borykania się z depresją u uczniów i tego, jak nauczyciel może wspierać to dziecko. I tu głos oddam Agnieszce, dlatego że ona jest tutaj specjalistką w tym obszarze. No właśnie, jak rozpoznać, że mamy do czynienia z depresją u ucznia? Jakie są pierwsze znaki? Jak też wspierać takie dziecko?
Okej. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle nauczyciele powinni wiedzieć, czym jest depresja, jak rozpoznać jej oznaki. Zaburzenia depresyjne pojawiają się coraz częściej u dzieci oraz młodzieży. A jeżeli te symptomy depresji rozpoznamy wcześniej, możemy zapobiec eskalacji tych symptomów, zapewnić szybszy dostęp do wsparcia. Nauczyciele spędzają z uczniami wiele, wiele godzin dziennie. Są w takiej wyjątkowej pozycji, żeby dostrzec te zmiany w zachowaniu. Takie zmiany, o których już wcześniej trochę mówiłyśmy. Często są jednymi z najważniejszych dorosłych w życiu uczniów, obok oczywiście rodziców. I nauczyciele, którzy potrafią zrozumieć, rozpoznać sygnały depresji, mogą przyczynić się do takiego właśnie poprawy stanu ucznia, ale też zmniejszyć trochę taką stygmatyzację związaną z problemami zdrowia psychicznego. Mogą kształtować bardziej otwarte, wspierające środowisko, w którym uczniowie będą czuli się bezpiecznie i będą mogli dzielić się swoimi problemami. Depresja to jest stan, który nie mija samoistnie, a nieleczona może prowadzić do bardzo poważnych problemów w funkcjonowaniu, zarówno społecznym, rodzinnym, edukacyjnym, ale jej ryzykiem są samookaleczenia oraz próby samobójcze. Więc powiedzmy sobie może od początku, że depresja to nie jest tylko smutek.
Czyli to nie jest zwykły taki obniżony nastrój. Tak? Czyli jak rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z depresją, kiedy to już jest taki właśnie naprawdę bardzo poważny problem, a kiedy to jest po prostu jakiś element wynikający z powiedzmy jakiejś sytuacji, z tym, że dziecko przeżywa naturalny smutek.
No właśnie, każdy z nas ma czasem gorszy dzień, każdy czuje się gorzej, czasami nawet ma kilka gorszych dni pod rząd, ale depresja to jest zaburzenie, to nie jest problem, który sam przechodzi, to jest zaburzenie, które wpływa na nasze procesy myślenia, na nasze emocje, zachowanie, nawet stan fizyczny i na pewno możemy obserwować obniżony nastrój. To jest takie obniżenie nastroju, które jest stałe, które trwa co najmniej 2 tygodnie, częściej dużo dłużej. U dzieci i młodzieży to obniżenie nastroju może prezentować się trochę inaczej. To może być zwiększona drażliwość, szybkie reagowanie emocjami, a nawet w niektórych przypadkach zachowania agresywne. Takie dziecko może czuć się bezwartościowe, mieć negatywne myśli dotyczące siebie lub takie ciągłe poczucie winy. Inną grupą objawów będzie takie poczucie zmęczenia, braku energii. Nawet proste zadania, takie zwyczajne zadania wydają się przytłaczające, zbyt ciężkie. Dziecko nawet może fizycznie poruszać się wolniej. Te aktywności mogą być przez niego postrzegane jako bardziej męczące. Może z tego powodu unikać interakcji z rówieśnikami, bo po prostu nie ma na nie siły. Charakterystyczna jest też taka utrata zainteresowania aktywnościami, które były fajne, czyli to, że coś lubiłem robić, lubiłem rysować, teraz już tego nie podejmuję, bo to nie wydaje mi się takie atrakcyjne. Dzieci mogą zacząć preferować aktywności, które są proste, mało wymagające, czasem trochę bierne, jak na przykład oglądanie telewizji, oglądanie filmików w internecie. To, co jest istotne też w kontekście szkoły, to, że depresja w znacznym stopniu wpływa na nasze funkcjonowanie poznawcze. Pogorszeniu może ulec pamięć, zdolność do skupiania się, koncentracji uwagi, co naprawdę utrudnia naukę. Wyniki w szkole mogą się pogarszać, chociaż często nie jest to takie pogorszenie nagłe. To jest pogorszenie stopniowe. Dziecko stara sobie dawać się radę przez długi czas, wysila się jak najbardziej, ale w pewnym momencie ten wysiłek robi się zbyt duży i powoli przestaje dawać radę. Trudniejsze może być też na przykład podejmowanie decyzji, czyli co chcę zrobić, jak chcę zrobić. Częściej pojawiają się odpowiedzi: nie wiem, wszystko mi jedno. jak nie mam pojęcia, co, czego chcę. Dla depresji bardzo charakterystyczne są również problemy ze snem oraz apetytem. Może być to zarówno spadek, jak i wzrost apetytu. Często pojawiają się trudności z zasypianiem, wybudzanie się w nocy, nadmierna senność w ciągu dnia. Możemy zauważyć, że dziecko zaczyna zasypiać w trakcie lekcji, zgłasza, że jest zmęczone, że nie spało dobrze i po prostu wygląda na to, że nie ma energii. Częściej mogą też się pojawiać różnorodne objawy somatyczne, takie jak bóle brzucha, bóle głowy, które nie mają żadnej takiej wyraźnej przyczyny medycznej.
No dobrze, na początku powiedziałaś coś, co jest z mojego punktu widzenia też bardzo ważne i chyba dobrze by było, żebyśmy też to podkreśliły, że depresja może inaczej wyglądać u chłopców i u dziewcząt. Czy jakby, jakie tutaj najważniejsze różnice nauczyciele mogą obserwować?
Na pewno w zależności i od wieku dziecka, i od płci, i od w ogóle różnych czynników te reakcje mogą być inne, ale to, co najbardziej powinno nas niepokoić, to wszelkie zmiany w zachowaniu. Czyli mamy dziewczynkę, która była bardziej towarzyska, teraz jest bardziej wycofana. Dziewczynki częściej przeżywają właśnie smutek, przygnębienie. U chłopców pojawia się więcej takich zachowań, jak na przykład agresja, jak reagowanie złością.
Czyli mamy takie formy depresji agitowanej, nie? Która może być też charakterystyczna tutaj dla, no właśnie dla chłopców. Zresztą generalnie u dorosłych także, nie? Czyli mężczyźni mają inne formy trochę albo inne zachowania wynikające z depresji, aniżeli kobiety.
Oczywiście. Myślę, że to, co jest jeszcze warte tutaj podkreślenia, że w praktyce z zewnątrz, tak, z tej drugiej perspektywy, depresja często nie wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. Nie widzimy tego wszystkiego, co się dzieje w środku dziecka, co ono przeżywa. I te objawy mogą nie być tak bardzo widoczne. Pobyt w szkole, jakiś kontakt z rówieśnikami, to jest taki moment mobilizacji wszelkich zasobów wewnętrznych. Dziecko zbiera się w sobie, stara się funkcjonować tak jak zazwyczaj, więc to, co zauważymy, może być bardzo subtelne. I niech nas nie zmyli to, że podczas jakichś interakcji z kolegami, koleżankami śmieje się, tak? Próbuje też nagrać jakiś filmik, jakoś reaguje na żarty. A te okresy gorszego nastroju wydają nam się takimi pojedynczymi incydentami. Obserwujmy to, czy nie pojawiają się coraz częściej, czy nie są jednak czymś stałym.
Tak, bo tutaj też taka sytuacja, że pomimo tego, że dziecko stara się gdzieś tam być aktywne, no to nadal jakby nie przeczy to takim komunikatom, które ze strony dziecka wtedy padają, czyli nie umiem, nie nadaję się, nie potrafię, jestem beznadziejny. Czyli pomimo tego, że jakby staram się nadal wchodzić w interakcję, albo staram się nadal realizować jakieś obowiązki wynikające z, no właśnie, ze szkoły, bądź też z innych elementów, ale coraz częściej towarzyszą mi myśli pod tytułem właśnie jestem niewystarczający, niefajny, niedobry, nie nadaje się i w zasadzie nikt nie jest w stanie mi pomóc i stopniowo to dziecko zaczyna gdzieś tam zamykać się w sobie i trochę wycofywać się również z tego kontaktu społecznego.
Tak, te wszystkie myśli, nie mam siły, właśnie jestem do niczego, nie dam rady, nie nauczę się tego, to mi na pewno nie wyjdzie, ale ten sposób, w który dziecko się mobilizuje, potrafi uśpić naszą czujność, naszą uwagę. I mówimy sobie, no tak, ale to dziecko nie może mieć depresji. Co z tego, że mówi, że czuje się beznadziejnie, skoro widzę, jak idzie na przerwie i śmieje się z kolegami. Weźmy pod uwagę, że to jest sposób, w który dziecko próbuje trochę ukryć swoje objawy. Więc jeżeli tylko zauważamy pogorszenie koncentracji uwagi, pamięci, jakieś właśnie zgłaszane komunikaty o tym, że dziecko sygnalizuje, że ono nie da rady, że jestem beznadziejne, że jestem do niczego, widzimy zmęczenie, większe przygnębienie bądź taką większą łatwość w reagowaniu emocjami, takie szybsze reagowanie emocjami. Jakieś wycofanie z interakcji z rówieśnikami, rzadsze odzywanie się grupie, mniejsza aktywność w grupie. To są takie rzeczy, które powinny nas zaniepokoić w szkole.
A że to też nie jest tak, że wśród tych podstawowych objawów depresyjnych będziemy mówić też o takiej poczucie beznadziei jako w ogóle świata, nie? Czyli jakby to wszystko nie ma sensu, jakby moje bycie w świecie też nie ma sensu. Tutaj to zwracanie uwagi na też te elementy dotyczące takiego ogólnego poczucia beznadziejności mogą być ważne. I to jest jedna rzecz, ale też druga rzecz, którą dobrze by było tutaj zauważyć, to to, że fajnie jest, jeśli nauczyciel, psycholog czy pedagog potrafi zwrócić uwagę też na to, kiedy stanowi to odstępstwo od tej szeroko pojętej normy wynikającej z jakichś takich elementów labilności emocjonalnej, która stanowi z kolei zupełnie naturalną konsekwencję także rozwoju. Nie? Więc jakby tutaj to wydaje mi się, że to jest ważne, co powiedziałeś odnośnie tej czasowości, nie? Że tutaj mówimy o tym, że to nie jest taka labilność, czyli raz jest dobrze, raz się śmieje, raz płacze, tylko taki ciągły, obniżający się ten nastrój i są momenty, które są trochę lepsze, ale one chyba są tylko trochę lepsze. To nie jest tak, że to jest jakby super okres, który gdzieś tam się wtedy uwidacznia, tylko raczej mówimy o tym dominującym, takim negatywnym afekcie.
Ciężko nam jest ocenić, na ile one są lepsze, bo one z zewnątrz mogą wyglądać na lepsze, ale w środku są tylko takie minimalnie fajniejsze.
No właśnie, jak wspierać wtedy dziecko? Co może zrobić nauczyciel, żeby takiemu dziecku pomóc?
Przede wszystkim rozmawiać, przede wszystkim zauważyć to, że coś się dzieje. Taka empatyczna rozmowa, w której zwracamy uwagę, że zauważamy pewne sygnały, że widzimy, że coraz częściej coś się dzieje, że zmieniła się trochę ta proporcja tych dobrych momentów do tych gorszych momentów jest ważne. To czasem jest już bardzo dużo, czyli też pokazanie dziecku, że rozumiem, że tak się czujesz, że możesz się tak czuć, że jestem tutaj po to, żeby pomóc ci chociaż w tym, co możesz zrobić, podpowiedzieć albo wysłuchać. Dzieci czasami obawiają się mówić o swoich problemach, bo czują, że po pierwsze ktoś je odrzuci, ktoś ich nie zrozumie, albo że to będzie za bardzo obciążające dla osoby dorosłej, że to nie ma co marudzić. Więc zaznaczenie, że jestem na to otwarty, że możesz ze mną porozmawiać. W niektórych sytuacjach bardzo ważna jest też rozmowa z rodzicami, przekazanie rodzicom takiej informacji. Czasami rodzice zauważają, że coś jest nie tak, a czasem nie. Czasami dzieci opowiadają rodzicom o swoich emocjach, o tym, jak się czują, a czasami nie potrafią tego zrobić. A kiedy dziecko opowie rodzicom o swoich trudnościach, czasem rodzice mogą wziąć to pod uwagę i podjąć działania, a czasem mogą to zbagatelizować. I taki sygnał od innej osoby dorosłej, od nauczyciela ze szkoły jest bardzo ważnym sygnałem dla rodzica. To czasami jest ten sygnał, który sprawia, że rodzic bierze dziecko i zapisuje je na wizytę do specjalisty, żeby miało dostęp do jakiegoś wsparcia. Więc dobrze jest przekazać taką informację rodzicom w formie rozmowy. Czasami dobrą praktyką jest również prośba o potwierdzenie podpisem o tym, że szkoła poinformowała rodzica o stanie psychicznym dziecka. Tak, że to sprawia, że rodzice biorą to bardziej do siebie, że jednak czują, że przejmują tą odpowiedzialność za to, co się dzieje z moim dzieckiem, a szkoła wie, że zrobiła to, co mogła ze swojej strony. Więc rozmowa z rodzicem, ale też rozmowa z rodzicem o tym, jak on może dbać o kondycję dziecka, o tym, dlaczego ważny jest sen, dlaczego ważna jest dieta, dlaczego ważny jest codzienny czas na odpoczynek i relaks, że życie nastolatka to nie może być tylko nauka. Jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście zorganizowanie indywidualnego wsparcia w szkole, wsparcia psychologicznego. Jeżeli jest taka możliwość, to zajęcia psychoedukacyjne, gdzie dzieci mogą rozwijać umiejętności społeczne, emocjonalne, rozwijać swoją taką zdolność do radzenia sobie z różnymi problemami.
No właśnie, repertuar tych zachowań jest dosyć szeroki, natomiast to, co chciałobyśmy, żeby wybrzmiało, to rzeczywiście, że w depresji dziecko potrzebuje wsparcia i bardzo często jest to wsparcie profesjonalisty i tutaj jest ono nie do przecenienia, w związku z tym depresja nie jest wymysłem dziecka, jest to choroba, jest to zaburzenie, które się leczy. Dodatkowo leczy się też z powodzeniem, to znaczy rzeczywiście ta pomoc jest po prostu możliwa. I tym chciałobyśmy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy dr Ewa Ochowska-Rogalska
i dr Agnieszka Siedler.
Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny, siódmy już odcinek i tam porozmawiamy o uczniu, który boryka się z zaburzeniami lękowymi. Do usłyszenia.
Podcast zrealizowano w ramach projektu Nie jesteś sam, finansowanego z budżetu obywatelskiego miasta stołecznego Warszawy na rok 2024. Nagranie wykonano w studiu FabLabu Pobite Gary. Realizacja Centrum Wspierania Rodzin, Rodzinna Warszawa.